Kolejny odcinek Radiowej Akademii Filmowej. Witamy się z Państwem i dziś kolejny film Jerzego Kawalerowicza. Tym razem wielkie widowisko, czyli Matka Joanna od Aniołów, rok 60.
Ale i kameralne.
Wielkie i ciasne, o tak bym powiedział. To o tej przestrzeni też powiemy, myślę, że dużo, bo to jest film trochę też właśnie o przestrzeni. No, ale też film, myślę, że bardzo mroczny. Nawet niektórzy mówią o nim, że jest to taki dreszczowiec, prawie horror. Trochę tak jest, bo rzeczywiście on opowiada w zasadzie o przypadkach opętania w takim dość mocno odizolowanym zakonie żeńskim. Jest to klasztor, no nie wiem jakich sióstr, ale generalnie są to zakonnice, które zostają właśnie opętane i do nich przyjeżdża ksiądz egzorcysta, żeby dokonać tych egzorcyzmów.
Dlatego, kolejny
że,
już.
Kolejny właśnie, dlatego że te opętania są już na tyle daleko zaawansowane, daleko idące, że już ci lokalni księża nie dają rady. No i jest to film, który trochę właśnie z tymi takimi siłami zła polemizuje. On w ogóle zadaje pytanie o to, skąd się bierze zło. Nie do końca chyba na nie odpowiada.
Myślę, że nie odpowiada na żadne pytanie ten film. Dużo ich stawia, ale czy odpowiada na jakiekolwiek, nie wiem.
No to rzuciłaś teraz mocne, ale też się zastanawiam.
Myślę, że na pewno mówi o tym, że o tym, jak wielką siłą w naszym życiu jest miłość i namiętność. To na pewno.
Tak, ale też myślę, że on więcej pytań stawia niż daje odpowiedzi. To na pewno. To na pewno. No to zacznijmy może od postaci Mieczysława Wła.
Wojta.
Wojta? Mhm. Nigdy nie wiem, jak się wypowiada to nazwisko. I zawsze
wydaje mi się, że można mówić Mieczysław Wojt. Tak, chyba nie miał takich francuskich konotacji.
Szkoda, byłoby ciekawi. No ale dobrze, Mieczysław Wojt.
Ale może się zagłębimy kiedyś też.
Właśnie trzeba sprawdzić
historię.
Ten wątek. Mhm. Trzeba sprawdzić ten wątek. Nie wiem, czy to jest aktor, który jest rozpoznawany. Chyba nie za bardzo.
Nie jest. I też o tym myślałam, kiedy oglądałam ten film, że mówimy o wielu fantastycznych aktorach z tamtego czasu. A on gdzieś tak jest jednym z tych naprawdę niedocenianych i naprawdę takich zapomnianych, mam wrażenie.
No ja gdzieś znałem jego nazwisko, ale w kontekście teatralnym zupełnie. Także on gdzieś w tych filmowych wątkach się nie za bardzo pojawiał. A szkoda, bo tutaj tworzy naprawdę niesamowitą rolę.
Dwie role.
Tak. Chociaż tutaj można polemizować, czy to jest rola osobna, czy to jest jakieś alter ego. Mhm. No ale o tym zaraz. Bo właśnie tenże ksiądz, to się powtórzę chyba, przyjeżdża, żeby dokonać tych egzorcyzmów, ale on konkretnie ma dokonywać egzorcyzmów na matce Joannie, tej tytułowej matce Joannie od Aniołów, którą gra Lucyna.
Która
jest opętana przez aż 8 demonów, chyba tych takich właśnie biblijnych głównych demonów. No i jest to Lucyna Winnicka. I tutaj zaczyna się taka naprawdę zupełnie niejednoznaczna i bardzo skomplikowana historia, która z jednej strony opowiada o opętaniu, a z drugiej strony opowiada też o jakiejś takiej pełnej napięcia, takiego myślę cielesnego też napięcia.
Tak, jak najbardziej.
Relacji między tym dwojgiem osób, no osób duchownych, co też jest dość, myślę, że znaczące. I jak na rok 60 to było szokujące.
Szokujące, odważne, wielkie kino.
Tak. No i kino też krytykowane, bo te kontrowersje były naprawdę duże. Głównie ze strony kościoła. Zresztą ten film trafił nawet na listę polskiego episkopatu, listę filmów zakazanych. I żądano zdjęcia go z ekranów właśnie za ten antyklerykalizm, jak można powiedzieć. Chociaż nie wiem, czy to jest antyklerykalizm.
Właśnie, co ciekawe, spotkałam się z opinią jednego z księży, że to jest film, który powinien być pokazywany każdemu, kto chciałby księdzem zostać. Że powinien być pokazywany w seminariach. Nie pamiętam, któryś z tych medialnych księży na pewno to mówił, bo gdzieś tam kojarzę takie słowa, więc opinie są rozbieżne. Na pewno był krytykowany, był szokujący, był filmem, który wywołał wiele kontrowersji w tamtym czasie, ale i był filmem niezwykle docenianym. Przecież to jest ogromny sukces w Cannes.
Tak, to jest Srebrna Palma i w zasadzie wygrał tylko film Luisa Buñuela, który zresztą też jest gdzieś tam antyklerykalny. Tego filmu nie widziałem akurat, więc nie będę nic o nim więcej mówił.
Ale można powiedzieć, że takie nastroje wtedy panowały trochę.
Takie nastroje panowały jak najbardziej. Zresztą ten film też myślę, że bardziej antyklerykalny był w tym, jak o nim mówiono, bo władza trochę wykorzystała ten film w walce z kościołem. Mm-hmm. No ale to też jest właśnie to, że dzięki temu ten film mógł zaistnieć. To znaczy, on, ja nadal uważam, że on wprost nie krytykuje Kościoła, bo to jest film, który opowiada
nie,
o ludziach.
Absolutnie.
Bardziej. To nie jest film o instytucji, tylko właśnie o przypadkach jednostkowych. Natomiast rzeczywiście ten wątek sprawił, że ta komisja opiniowania scenariuszy bardzo dobrze oceniła ten pomysł i dzięki temu zarówno Kawalerowicz, jak i Konwicki, bo tego nie powiedzieliśmy, ale to jest właśnie też scenariusz Konwickiego.
Na podstawie Iwaszkiewicza.
Na podstawie Iwaszkiewicza. Myślę, że ten film też zresztą zapoczątkował trochę taką modę na Iwaszkiewicza, którą później podjął Wajda z Brzeziną, Pan z Wilka, tam było bardzo dużo. Przypadków tego, no to był taki twórca, myślę, że wdzięczny do adaptacji, Iwaszkiewicz. Natomiast tak, rzeczywiście Konwicki również odpowiada za ten film. On był w tamtym czasie, jak zresztą przez większość drugiej połowy XX wieku, szefem zespołu filmowego Kadr. On go chyba też założył.
Literackiego chyba.
Literackiego?
Tak.
No widzisz, no to ja nie jestem najlepiej poinformowany.
Że tak, był kierownikiem literackim. Tak mi się wydaje, że tak, że on się raczej tą sferą zajmował.
Mówisz? Może i tak było. W każdym razie był gdzieś w kierownictwie tego zespołu. No i też od tej strony opiekował się tym projektem, no ale był też scenarzystą i sam też był bardzo zafascynowany samym Iwaszkiewiczem i tym tekstem. No i zresztą i on, i właśnie Kawalerowicz też z bardzo dużym pietyzmem podeszli do tego tekstu. No i jest on podobno bardzo dobrze odwzorowany. Mówię podobno, bo akurat nie czytałem tego opowiadania.
I ja nie miałam jeszcze okazji, żeby po opowiadanie sięgnąć, więc tutaj no musimy zostawić ten wątek. Tak. Jest na pewno fantastycznym arcydziełem filmowym. No to tak. Jest taka scena, znowu się odwołam do tych kadrów Kawalerowicza. Scena, w której widzimy właśnie te siostry zakonne, które wchodzą. One nam się pojawiają w prawym dolnym rogu kadru i przechodzą tak przez tak po ukosie w naszą stronę. Niezwykłe ujęcie dla mnie. Jakoś tak ogromne wrażenie na mnie to zrobiło, jak one tak kolejno wchodzą. Skojarzyło mi się oczywiście z Faraonem, o którym też będziemy opowiadać kiedyś. I myślę, że właśnie Kawalerowicz już tutaj pokazywał, że on świetnie reżyseruje ruch też w kadrze.
No właśnie, ten ruch jest bardzo ważny. Zastanawiałem się nawet, czy te aktorki grające, te siostry miały jakąś ustaloną choreografię, bo były sceny, które no, rzeczywiście polegały na wejściu, ale były też sceny, które polegały na jakimś takim właśnie rozpieszczaniu się, tańcu.
Ten taniec mi się bardzo kojarzył a propos Konwickiego też z filmem Salto, gdzie też się taniec i ta sekwencja takiego dziwnego tańca pojawia, ale o tym no myślę, że będzie jeszcze okazja porozmawiać w kolejnych odcinkach naszego cyklu. Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, jak to zostało pokazane. I jak zostały pokazane w ogóle te opętania, bo tak oglądając ten film myślałam też o opętaniu właśnie Żuławskiego. Tam, no to już jest horror przerysowany tak do granic możliwości, aż bardzo trudny do zniesienia dla widza. Tutaj to, co zrobił Kawalerowicz, jest takim sygnałem dla nas. On nie poszedł w przesadę w tym. On nie poszedł w horror, nie poszedł w jakieś takie epatowanie tym. To jest wszystko takie bardzo delikatne tak naprawdę.
Bardzo subtelne, to
subtelne, prawda. A jednak niezwykle mocne. No scena tych egzorcyzmów właśnie Matki Joanny, kiedy mamy zbliżenie na twarz Lucyny Winnickiej i te krople potu na twarzy, no to jest niezwykłe.
Tak, w ogóle niesamowite jest też to, co Lucyna Winnicka robi z ciałem w tym filmie. I w tej scenie zresztą też.
Tak.
Ten jej łuk histeryczny, który robi, to jest niesamowite. Ja nawet nie wiem, czy ona to była w stanie zrobić, bo ja nie wiem, czy to jest realne dla człowieka, żeby tak się wygiąć. Ale to też jest wątek freudowski. Natomiast no, jest to wielka rola. Wielka, no to jest rola życia. Tutaj myślę, że nie ma wątpliwości dla Lucyny Winnickiej. No i te jej przemiany są niesamowite. W trakcie jednej sceny tak naprawdę jest na początku właśnie taką zwykłą zakonnicą, by potem kompletnie przeistoczyć się w jakiś taki uosobienie zła. Mm-hmm. Ona w jednej scenie, właśnie w takiej początkowej scenie, kiedy przeistacza się właśnie, no powiedzmy, w tego demona, można tak powiedzieć, kiedy ten demon przejmuje nad nią władzę, ona chodzi po ścianach prawie jak pająk. Chwilę wcześniej rozmawiając z tym księdzem zupełnie normalnie. Jej głos się zmienia, jej oczy się zmieniają.
Ten głos jest też niezwykły, tak.
Ale te oczy też myślę, że są ważnym wątkiem, bo ona ma wyjątkowe oczy i to już wiemy po pociągu, że te oczy mogą dużo powiedzieć, ale tutaj one są kompletnie przerażające.
Są i są takim jednym z niewielu jej środków wyrazu, no bo ona była cała zakryta.
Tak.
Tam
tak.
Widzieliśmy tylko twarz. Ona owszem poruszała się w tym filmie. Widzieliśmy, że ona tym ciałem operuje, no chociażby w tej scenie, o której powiedziałeś. No ale w takich scenach dialogowych ona gra tylko tymi oczami. Tylko tak. Ta twarz może cokolwiek nam powiedzieć.
Zauważ,
no bo też ten habit jest dosyć obszerny, więc ona no...
Tak.
Niewiele tam można było zobaczyć.
Ale zauważ też, że ona prawie w ogóle nie mruga w tych scenach.
Tak.
Ona tam ma cały czas otwarte oczy, takie też nieporuszające się oczy, prawie że bez wyrazu. To jest no, niesamowite, jak to wygląda. I zresztą postać tego ojca i jego oczy, ojca Józefa, właśnie tego księdza, no to też później tak trochę wygląda. Także to opętanie gdzieś w tych oczach też się wyraża. No, absolutnie niesamowite. To myślę, że aktorsko jest to wielka, wielka szarża.
Jest, jak najbardziej. No ale właśnie a propos tego ojca, o którym powiedziałeś, tutaj też mamy wybitną rolę Mieczysława Wojta. No i to, jak on zagrał, no właśnie, tę rolę podwójną, bo i tego księdza, który też ewoluuje nam w trakcie filmu, ale zagrał też rabina, do którego ksiądz przychodzi z jakimiś pytaniami.
Tak.
Na które sam nie może znaleźć odpowiedzi. To też jest bardzo ciekawe dla mnie, że ksiądz decyduje się zasięgnąć rady od, no, tak się mówi, że Żydzi to są starsi bracia w wierze, więc on poszedł do kogoś, kto być może jest bardziej doświadczony, kto być może jest jakiś taki bardziej zagłębiony w te księgi. I też, nie wiem, czy miałeś takie wrażenie, moim zdaniem ksiądz, ten Suryn był, pomimo tego, że to ten sam aktor, robił wrażenie młodszego wiekowo niż ten rabin.
Tak, tak, tak. Oni byli bardzo też zróżnicowani wyglądem, ale no, był to ten sam aktor. Ta scena dialogu jest naprawdę bardzo mocna.
Jest.
I no, ja się nie mogłem oprzeć wrażeniu, że to jest jakaś taka metafizyczna rozmowa z samym sobą.
Tak, no zwłaszcza, że tam wprost pada zdanie ja to ty, ty to ja.
Tak.
Więc tutaj znowu mamy kolejne pytania.
Tak, tak, dokładnie. No ale to jest też rozmowa w ogóle o tym, skąd bierze się zło.
Bierze się zło? Czy zło jest czymś, co przychodzi z zewnątrz? Czy właśnie ja to ty, ty to ja? Czy to zło jest w nas cały czas? No niezwykle metafizyczna taka rozmowa.
I bardzo mocny wątek, bo ten rabin właśnie mówi, a co jeśli świat został stworzony przez szatana? I wiesz co? Ja powiem ci szczerze, że no, ten film mówi się, że zrywa z polską szkołą filmową. No rzeczywiście on w ogóle się nie dzieje w trakcie wojny, ale powiem ci, że przez ten dialog i przez tę postać Żyda, właśnie tego rabina, strasznie mocno wybrzmiał tam Holokaust.
Tak, tak, oczywiście, że tak.
I jest właśnie też pytanie stawiane przez właśnie tego rabina, dlaczego Żydzi giną, dlaczego moi bracia są mordowani.
Tak.
W imię czego? Skąd to zło się wzięło? Przecież jesteśmy narodem wybranym, nie? Więc to jest dla mnie też bardzo głębokie pytanie, ale no właśnie to jest też tak subtelne zarysowanie tego Holokaustu, no, że tylko właśnie Konwicki mógł to zrobić. I Kawalerowicz oczywiście.
Tak.
Ale powiem ci też, że ten krajobraz i te przestrzenie, to myślę, że jest ważny wątek, on jest jakiś taki, no trochę przypomina pobojowisko. Ta przestrzeń pomiędzy gospodą, a właśnie klasztorem. To jest jakiś taki, ja nawet sobie gdzieś tam zapisałem, że to jest wręcz taki krajobraz księżycowy. Że te kratery
tak, to
tam...
jest zawieszone w nicości.
Tak.
My nie widzimy żadnego innego świata poza tym. Wręcz dla mnie to jest takie kino bardzo teatralne, no bo mamy coś w rodzaju takich dwóch przestrzeni scenicznych, gdzie się akcja rozgrywa. Więc to jest z jednej strony przestrzeń bardzo otwarta, no bo widzimy, że mamy te karczmy i mamy ten klasztor. I dookoła jest przestrzeń pusta, ale jest ta przestrzeń bardzo duża. A z drugiej strony no jesteśmy cały czas zamknięci w tych dwóch miejscach.
Tak, to prawda. No, przestrzenie to jest zarówno ciasny, jak i właśnie taki bardzo otwarty film. Ale powiem ci, że jeszcze to pobojowisko gdzieś tam przywiodło mi na myśl to, że może to jest właśnie krajobraz powojenny. Może tam właśnie przeszła wojna. I stąd też te wszystkie tragedie się wydarzają. No ale to był taki mój gdzieś tam taki właśnie trochę spiskowy wątek. Myślę, że warto w ogóle powiedzieć, to ten wątek freudowski chciałbym wprowadzić, skąd to opętanie się tam wzięło. Bo to jest pytanie chyba główne, które się tam pojawia. No ale to jest właśnie film o tym, że te kobiety tam wobec tych ścisłych reguł, i to takich reguł właśnie cielesnych, wobec tych habitów, które odsłaniały tylko twarz i dłonie, wobec tego umartwiania się, no to akurat ksiądz się głównie umartwia, ale wierzymy, że no tam też te siostry no nie mają łatwego życia, że to jest jakaś taka reakcja wręcz organizmu na to wszystko. No i to jest właśnie ten wątek freudowski, dlatego że Freud właśnie w XIX wieku badał kobiety, no mieszczanki głównie, które były diagnozowane jako histeryczki. To był wtedy taki właśnie taka jednostka chorobowa, no ale to były po prostu kobiety, które nie wytrzymywały tego, jaki ciężar konwenansów był nakładany wtedy na kobiety. No i zrywały z tym właśnie w jakiś taki obłędny sposób. No i tak samo jest z tymi zakonnicami. Wydaje mi się, że to, co tam się w nich kotłuje, to jest właśnie ta taka ich cielesność, która jest tam zamknięta kompletnie.
Na pewno tak. I też to, o czym teraz mówisz, to mi przypomina jedną ze scen, w której ksiądz proboszcz, który tam jest na miejscu, ale on się klasztorem nie zajmuje, wypowiada takie zdanie, chyba nie powiem dokładnie, ale chodzi o to tam, że każda kobieta ma skłonność do upadku.
Tak.
I to jest z jednej strony właśnie trochę nawiązanie do tego, co mówisz ty, ale i znowu takie odwołanie do Biblii i do Ewy, że to też kobieta przecież była winna temu upadkowi ludzi. Więc tak, to się tam pojawia bardzo wyraźnie.
Rabin też mówi właśnie, kobiety się męczą, no kobiety właśnie mają się męczyć, czy kobiety od tego są, by się męczyć. Coś takiego
tak.
mówi.
Bardzo niefeministyczny,
no, niefeministyczny
film.
Ale on się właśnie zagłębia trochę w to, no w jakich też okolicznościach wtedy żyły te kobiety, zwłaszcza właśnie w tym klasztorze. Tak. My mówimy tutaj, że to mogło się wydarzyć w trakcie wojny, ale to tak naprawdę mogło się wydarzyć od XVII wieku aż do XX wieku.
Jak najbardziej.
To wyglądałoby dokładnie tak samo. I to jest też film trochę o tym. I może to jest trochę ta krytyka Kościoła. Nie chcę tutaj wchodzić za mocno w ten wątek, ale no coś w tym jest. Zwłaszcza, że zauważ, jest jedna siostra, która nie zostaje opętana i to jest właśnie ta siostra, która ma kontakt ze światem zewnętrznym.
No i pytanie, czy ona nie zostaje opętana?
Zostaje, ale dopiero na koniec.
Nie, ona zostaje opętana od początku przez miłość.
No tak, to masz rację.
Zostaje opętana przez szlachcica, który ją uwodzi, a później porzuca w okrutny
sposób.
To prawda,
to inny wątek opętania,
tak,
ale też jest to opętanie.
No właśnie, jest, więc to opętanie się przejawia w różny sposób w tym filmie.
No tam jest też słynny cytat, że miłość jest na dnie wszystkiego.
Tak, więc, tak, i to też Rabin chyba wypowiada właśnie
możliwe,
te słowa.
Możliwe, no, chyba tak.
Więc no, może to jest ta odpowiedź.
Może to jest ta odpowiedź, ale to też myślę, że nawiązuje do tego, że to jest też film o tym, że wszyscy tej miłości potrzebują, nawet te zakonnice.
I tutaj chyba zostawimy Państwa z tą refleksją miłosną na koniec i zachęcamy, żeby sięgnąć po Matkę Joanny od Aniołów, bo to jest absolutnie niezwykłe kino, o którym moglibyśmy rozmawiać, myślę, że jeszcze przez najbliższą godzinę co najmniej.
Oj tak.
Więc myślę, że to jest dowód na to, jak wielkie wrażenie na nas ten film zrobił, pomimo tego, że właśnie od premiery tyle lat upłynęło, prawda? Bo to jest też film, który już ma no, ponad 60 lat.
65 równo.
Lat.
Tak.
Więc no tak, Kawalerowicz jest jednym z tych reżyserów, którzy są absolutnie ponadczasowi i którzy robią kino bardzo uniwersalne.
No jest to też jeden z ulubionych filmów Martina Scorsese. To już wspominaliśmy przy rękopisie, ale Martin Scorsese polskim kinem mocno się inspirował. Między innymi właśnie Matką Joanną od Aniołów, głównie też wizualnie.
No i właśnie ten aspekt wizualny, mało mu poświęciliśmy uwagi trochę w tej naszej rozmowie, ale to też jest coś, na co warto zwrócić uwagę oglądając ten film. Bo on też się odwołuje, właśnie te kontrasty tej czerni i bieli, do tego, co się tam dzieje w tym filmie.
Oj, bardzo, bardzo. Kontrasty czerni i bieli, ale też te takie przełamania, no w zasadzie to właśnie jest to jest ten kontrast, ale chodzi mi o takie przełamania też w samym kostiumie, zarówno zakonnic, jak i księdza.
No tak.
I też taki bardzo ciekawy ten kontrast jest z tego względu, że kobiety opętane, właśnie te zakonnice są na biało, a księża, którzy je egzortyzmują, są na czarno. Więc jest to taki też nieoczywisty zupełnie kontrast. Motyw dzwonu, który gdzieś tam bije w różnych momentach też znaczących, a na koniec milczy. To też jest...
Pomimo tego, że jest w ruchu.
pomimo tego, że jest w ruchu. Wybitna scenografia, to jeszcze tylko wątek jeden. Roman Mann odpowiadał za scenografię i to jest taki troszkę mroczny moment właśnie naszego dzisiejszego spotkania, bo Roman Mann w trakcie prac nad tym filmem zginął w wypadku samochodowym. Jego miejsce zajął Tadeusz Wybult, później znany ze scenografii do Wesela Wajdy. No ale to też jest wyjątkowe pod względem scenograficznym, bo cały ten klasztor został zbudowany. To nie jest prawdziwe miejsce.
No tak, i z tą wiedzą można teraz przystąpić do oglądania filmu, bo to naprawdę robi wrażenie, ponieważ ten klasztor, to mnie zaskoczyłeś teraz, bo ja nie wiedziałam tego. Mhm. On wygląda jak jakiś klasztor opuszczony przed laty, w którym po prostu zaadaptowano tę scenę. Więc tym bardziej naprawdę warto po Matkę Joannę od Aniołów sięgnąć. A my wrócimy za tydzień z kolejnym filmem.
Tak jest, jeszcze nie zdradzamy, co to będzie, ale...
Na pewno będzie Jerzy Kawalerowicz.
Na pewno będzie to Jerzy Kawalerowicz i jak Jerzy Kawalerowicz, to pewnie będzie też dobry. Ale to się okaże.
To na pewno. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.